Witam kochani, chwała przede wszystkim naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To naprawdę wielka łaska, że mogę tutaj stać. W ogóle wielka łaska, że jestem człowiekiem wierzącym. Nawróciłem się w wieku 12 lat. Oddałem swoje życie Jezusowi. Od tamtego czasu nigdy nie odszedłem od Pana, nigdy nie poszedłem za namową ani kolegów, ani znajomych, ani po prostu nigdy nie odchodziłem od Pana, zawsze trwałem przy Bogu. Miałem momenty, które były takie, można powiedzieć, chłodniejszej relacji z Bogiem, ale zawsze to jakoś nadrabiałem, żeby mieć relację cały czas z Bogiem. Kiedyś z moją żoną modliliśmy się, będąc w zborze w Lublinie, w kościele zielonoświątkowym, Oaza. Po prostu tak myśleliśmy, że wiele rzeczy jest do zrobienia i w kościele nawet tam różne rzeczy robiliśmy. Ale chcieliśmy po prostu, mieliśmy na sercu, żeby coś robić więcej. Jakoś tak czuliśmy, że to jest trochę mało tylko w zborze gdzieś tam być, coś tam pomóc, coś tam zrobić. I tak po prostu mieliśmy na sercu, że po prostu Bóg nas gdzieś chce użyć w jakiś sposób. I pewnego dnia przyjechał do nas taki człowiek, pewnie może go znacie, Ryszard Krzywy. On jest uznawanym prorokiem w kościele zielonoświątkowym. Wcześniej widzieliśmy się z nim parę razy, ale tak osobiście tak nie bardzo znaliśmy się. On przyjechał i powiedział nam, mówi, modliłem się, mam dla was słowo, będziecie mieszkać w innym miejscu. I po prostu my z żoną zaufaliśmy temu słowu, co otrzymaliśmy. Przestaliśmy remontować mieszkanie, które tam mieliśmy. To jest 50 km od Lublina. Po prostu modliliśmy się, żeby to, co ma dla nas Bóg, żeby tego nie jakoś nie przeoczyć, tej okazji, którą Bóg nam daje. Dlatego, że wierzę, że takie proroctwo, które jest dla nas, to jest Boża propozycja i nie zawsze musi się wypełnić, bo to od nas zależy, czy my pójdziemy za tym, czy my chcemy współpracować z Bożą propozycją dla nas, czy my nie chcemy. I tak stało się, że w zborze dostawałem coraz więcej funkcji, uczyłem na szkółce, a jestem też elektrykiem, więc różne prace elektryczne wykonywałem, sprzedawałem w sklepiku. Po prostu wszystko, co było do zrobienia, to ja po prostu stawałem do dyspozycji. Później zostałem starszym zboru. Teraz jestem diakonem tam w zborze. Czas mijał, z żoną myślimy, no będziemy w innym miejscu, potrzebujemy jakichś finansów, żeby tam zacząć pracę. Jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy. Żona mówi, ja mam, mówi, takie pole do sprzedania. Mówi, to sprzedamy to. To jest moich teściów pole. Teść nie żył. I ona mówi, to sprzedamy to. Mówi, tak, na pewno chcesz sprzedać? Tak, mówi, sprzedamy, nie ma problemu. No to jest taki ładny kawałek przy drodze, 5 hektarów w jednym kawałku. Piękne takie pole. Ogłosiliśmy, że sprzedamy go. Jakaś tam znajoma mojej żony mówi, że oj, taką cenę to w ogóle nie ma o czym mówić. My powiedzieliśmy cenę taką, jak jest w Agencji Rynku Rolnego. Ale tam w okolicy pole miało wartość połowę tej ceny. Czyli chcieliśmy 200% jakby wartości tego pola. Ale my modliliśmy się, wierzyliśmy, że Bóg po prostu nam da takie pieniądze, że po prostu tam, gdzie będziemy, jeszcze nie wiedzieliśmy gdzie, że zaspokoi nasze problemy. Po prostu zaufaliśmy bezgranicznie Bogu. I po 2 tygodniach ta sama kobieta przyjeżdża, mówi, nie wiem, co mi się stało, ja to pole muszę mieć, ile chcecie, tyle zapłacę. I po prostu Bóg nam pobłogosławił Sprzedaliśmy to pole za 200% wartości. Złożyliśmy te pieniądze na lokacie, bo nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy jeszcze mieszkać. Gdzie będziemy po prostu, czy to domek, czy to mieszkanie, czy cokolwiek, nie? I czy to za miejscowość, nawet nie wiedzieliśmy. I te pieniądze tak leżały prawie 2,5 roku. Po 2,5 roku pastor da nam propozycję, bo był właśnie w Rykach na pogrzebie i mówi, słyszałem, że tam są ludzie, coś wierzący, szukają Boga. I mówi, tak, miałem na sercu dwie rodziny, ale wybraliśmy was, żebyście tam pojechali, zobaczyli, jak tam jest w ogóle. Mówię, dobrze pastorze, to my się tam przeprowadzimy. No i pastor sam był zdziwiony, że my po prostu tak od razu byliśmy gotowi, ale nas już Bóg dużo wcześniej przygotowywał do tego. I właśnie to chciałem podkreślić, że bardzo ważne jest, jeżeli my współpracujemy z Bogiem. Często mamy jakieś słowo, otrzymujemy i czekamy, że się wydarzy, ale nic sami nie robimy, nie? Właśnie wtedy trzeba się modlić, że Panie, daj nam takie oczy otwarte, żebyśmy nie przegapili tego, co Ty masz dla nas, żebyśmy się nie minęli z Twoją wolą, nie? Czyli w ogóle samo pojęcie grzechu to jest minięcie się z celem, nie? Bóg ma dla nas jakiś cel. Jeżeli my mijamy się z tym celem, tak jakby nie słuchamy Bożej woli, nie? A jeżeli my znając, wiedzieliśmy z żoną, jaki jest cel, jaki Bóg ma dla nas, jeżeli byśmy minęli się z tym celem, to tak naprawdę byśmy zlekceważyli jego wolę dla naszego życia. Ja wierzę, że wszystko, co ma Bóg dla nas, to jest dobre, chociaż jest trudne, często jest trudne i są przykre sytuacje, ale to jest dobre, bo Bóg ma w tym swój cel. Pojechaliśmy do tego miasteczka Ryki, modliliśmy się tam nad takimi stawami. Ja miałem taki obraz tego miasta, taka uschnięta oliwka, jedna taka gałązka zielona. I ja mówię do żony, wiesz co, jest szansa dla tego miasta, bo kiedyś pracowałem we Włoszech, wiem jak oliwki rosną i mówię, ona wygląda na uschniętą, ale przy odpowiednich warunkach ona zaczyna rosnąć, owocować i staje się drzewem. Chociaż pozornie jest już stracona, sucha. Więc mówię, taki Bóg mi dał obraz, że po prostu jest szansa. I mówię, zostajemy tutaj i szukaliśmy takiego jakiegoś miejsca, domu albo mieszkania. Żona znalazła takie ogłoszenie archiwalne, co już było nieodnawiane, bo na inne po prostu były bardzo duże sumy tych mieszkań do sprzedaży. No i ten właściciel, oczywiście to mieszkanie było sprzedane jeszcze, no chciał dużą kwotę, ale ja mówię do żony, wiesz co, no modlimy się, żeby się mieszkanie znalazło za połowę ceny. Skoro Bóg nam błogosławił, że dostaliśmy 200% wartości pola, więc teraz modlimy się o połowę ceny za mieszkanie. No i tak się stało po pół roku takich negocjacji, bo pół roku prawie minęło, jak negocjowaliśmy kupno tego mieszkania. Sprzedali nam i opuścili nam 90 tysięcy złotych na tym mieszkaniu. Więc to jest taka duża kwota. Ale to były wszystkie nasze pieniądze, jakie mieliśmy. Po prostu tyle akurat po daniu dziesięciny do zboru za to pole, nawet jakąś zaległą dziesięcinę, wszystko oddaliśmy Panu i otrzymaliśmy mieszkanie za taką kwotę, jaka nam została. Zaczęliśmy remontować to mieszkanie. W połowie remontu po prostu zabrakło nam już pieniędzy. Ja trochę pracowałem, ale zrezygnowałem z pracy, bo jakbym oddał to mieszkanie, żeby ktoś mi remontował, to za dużo by kosztowało, a nie miałem w stanie zapłacić za taki remont. W ogóle ten remont zaczynaliśmy tak, że nie mieliśmy właściwie pieniędzy, ale tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej z żoną, czy w moim rodzinnym gospodarstwie, po prostu co jakiś czas pojawiał się ktoś, kto chciał coś kupić od nas. a miałem takie tunele foliowe i sprzedawałem konstrukcję. Ogłosiłem i po prostu my remontowaliśmy, zbliżał się koniec pieniędzy, dzwonił ktoś tam, mówi, że chce kupić tam ileś tych tam przęseł. Tam. No i tam wychodziło 1000 zł. No i my mieliśmy te pieniądze, remontowaliśmy dalej, kończyły się pieniądze, znowu ktoś tam dzwonił, mówi, że chce tam ileś tam znowu tych 20 przęseł. No i po prostu sprzedawaliśmy tak i tak cały czas funkcjonowaliśmy i ten remont tam powoli jakoś robiliśmy, z żoną oczywiście. Było parę osób, które nam tam pomogły, mój szwagier położył płytki i tak dalej, a resztę wszystko robiliśmy z żoną. W połowie tego remontu zabrakło nam pieniędzy. Mówię do żony, wiesz co, mówię, no już nie ma co sprzedać. Wszystko, co mieliśmy, co mogliśmy, zostało sprzedane. I tak siedliśmy i ja mówię do żony, mówię, no to teraz tylko Boży Cud zostaje, bo nic już innego nie mamy. No i za chwilę dzwoni do mnie pastor, mówi, Mariusz, czy chciałbyś zarabiać więcej niż tutaj zarabiałeś w swojej firmie? Ja mówię, no pastorze, nigdzie nie mogę wyjeżdżać, bo ja tutaj mam misję, mam remont, nie mogę wyjeżdżać. On mówi, no to wystarczy, że będziesz znał niemiecki i dasz sobie radę. I ja mówię, no niemieckiego nie znam. Mówi, nie no, żartowałem, tam mówię, dogadasz się po polsku. I po prostu wtedy wyjechałem do misji AVC, właśnie do brata Pawła Szturca i do jego żony tam na misję i tam mogłem popracować i mogłem dokończyć ten remont. Później odbyła się ewangelizacja. Akurat dzień wcześniej skończyliśmy remont. Później mieliśmy ewangelizację, przyjechała grupa właśnie z AVC. Mieliśmy bardzo fajny czas, gdzie na rynku prowadziliśmy ewangelizację, wiele ludzi przychodziło. Naprawdę bardzo wspaniały czas, nawet nie spodziewaliśmy się, że tak są ludzie otwarci, że chcą słuchać Ewangelii, że chcą się nawet modlić, bo też modlili się z nami na rynku. Po tej ewangelizacji mieliśmy spotkanie, mnie akurat nie było na jednym takim spotkaniu, bo musiałem wyjechać. Zadzwoniła, moja żona napisała do takiej jednej siostry, którą, do takiej jednej wierzącej w Rykach, która wiedziała, że jest, ale nie mieliśmy do niej numeru telefonu, tylko gdzieś tam na Facebooku napisała do niej messengerem. A ja miałem wstawione u siebie na profilu Ryki pełne Boga, bo taka była ewangelizacja, taki tytuł był. I ona napisała tam do niej z mojego profila i ta właśnie siostra kiedyś modliła się, 20 lat wierząca, ale jeździła to tu, to tam, bo społeczności w Rykach nie było. I miała takie słowo kiedyś od Boga, że dopóki nie nauczysz się siedzieć w jednym miejscu tutaj, mówi, to nie będziesz tego miała. A ona się modliła, żeby miała większy kościół, żeby pojechać, żeby tutaj była społeczność w Rykach, żeby ktoś ją mógł zabrać ze sobą, żeby to była jakaś rodzina, co ma jakieś dzieci małe, bo ona jest przedszkolanką i bardzo lubi z dziećmi kontakt. No i w tym akurat czasie miała jakiś taki dzień, mówi, no tak, Boże, ja Ci wszystko oddałam i co teraz? A tu przychodzi wiadomość, Ryki pełne Boga, zapraszamy na spotkanie Kościoła Zielonoświątkowego i podana tam ulica Szkolna 1. I ona tak jak stała, tak przybiegła do nas i do dzisiaj jest, gra też na gitarze u nas. Mówi, ja 20 lat się modliłam o społeczność w Rykach. Także to jest taka nasza pierwsze takie potwierdzenie jakby tego, że jesteśmy tam potrzebni, bo pierwsza osoba, która przyszła, to po prostu 20 lat się o to modliła. Później się zdarzały następne sytuacje. Któregoś dnia otrzymaliśmy taką informację, zadzwonili do nas z komisariatu policji, żeby się zgłosić tam po jakieś tam informacje. My pojechaliśmy z żoną. Okazało się, że nasz 21-letni syn, który pojechał do Anglii, nie żyje. Tam został znaleziony w swoim pokoju. jakaś niejasna sytuacja. Do dzisiaj to jest nierozstrzygnięte, jak to się stało, ale po prostu nie mieliśmy finansów, żeby wynajmować i adwokata, żeby wynajmować jakiegoś detektywa, żeby to śledził. Po prostu oddaliśmy to Bogu. Co się stało, to się nie odwróci. Nie mogliśmy nic zrobić. Nawet nie stać nas było, żeby sprowadzić jego ciało tutaj do Polski, ale po prostu znalazł się ktoś, kto nam w tym pomógł i jestem bardzo wdzięczny za to, bo to była taka dla nas trudna sytuacja. Jakiś czas po tym wydarzeniu, może tak parę tygodni z żoną byliśmy w takim smutku, ale nie byliśmy załamani, dlatego że cały czas pokładaliśmy nadzieję w Bogu. Gdy już załatwiliśmy te wszystkie sprawy, gdy już nasz syn został pochowany, wtedy po prostu taka ulga na nas przyszła i po prostu zaczęliśmy życie od nowa. I do dzisiaj nie ma u nas takiego smutku ani żalu. Nie mamy żadnej żałoby z tego powodu. Nigdy nie mieliśmy żałoby. Nie to, że nie kochaliśmy swojego syna, ale po prostu nie mamy żałoby, bo wiemy, że kiedyś przyjdzie czas, że się z nim spotkamy. I drogi Boże, to nie nasze. My może byśmy tak chcieli, żeby żył, ale tak się po prostu zdarzyło i ja w to nie wnikam, dlaczego Bóg tak zrobił. Być może to jest tak, że po prostu Bóg też patrzy na serce człowieka, czy my po prostu się załamiemy, czy się nie załamiemy. Ja też wierzę, że to nie jest tak do końca, że Bóg by na pewno chciał, żeby żył. Ale są różne sytuacje takie, że i szatan ingeruje w nasze życie i zakłóca nasz pokój, zakłóca nasze relacje i na pewno się mu nie podoba, że tam jesteśmy. I w pewien sposób to ja uznałem za taki atak jego, ale my z żoną nigdy nie poddaliśmy się. Cały czas trwamy w Bogu, głosimy Ewangelię. Mamy po kilka razy w roku ewangelizację, gdzie modlimy się na każdej ewangelizacji za jakieś tam osoby. Chciałem powiedzieć, że moim takim mottem w życiu, którym często cytuję, jest werset z listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, 19 werset, i to na pewno wszyscy to znają. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie Jezusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czyli nasza nagroda, nasza nadzieja jest dużo wyżej. Nie tylko pokładamy nadzieję w Chrystusie tutaj. Oczywiście bardzo dobrze, że pokładamy nadzieję w Chrystusie tutaj, ale to nie tylko. Nie tylko, nie ten werset wyraźnie mówi, że nie tylko tutaj, nie tylko musimy jeszcze wyżej pokładać nadzieję. I można by wywnioskować z tego też wersetu, że jeżeli tylko tam pokładamy nadzieję, to nasze życie jest takie, jakie mamy nadzieję. Jeżeli pokładamy nadzieję w Chrystusie tylko tam, a nie tutaj, to Bóg daje według naszej wiary, jest nasze życie, aby przeżyć. Mam takiego jednego znajomego wierzącego, on mówi, mi wystarczy 2,50, żeby przeżyć, mówi, na dzień. I ja przeżyję. Ja mówię, słuchaj, ale Bóg chce Cię błogosławić. Chce Cię błogosławić, żeby Ci dać tyle, żebyś Ty mógł błogosławić innych. I chce Ci tak błogosławić, żebyś Ty mógł wyjść na ulicę, żebyś mógł pomóc innym, żebyś mógł głosić Ewangelię, a nie tylko 2,50. Mówi, no ja pokładam nadzieję w Bogu. Oczywiście on pokłada, że tam nadzieję w Bogu. Bardzo dobrze, ale powinien też i tutaj. Z tego też wersetu wywnioskujemy, że jeżeli tylko tutaj pokładamy nadzieję w Chrystusie, to możemy mieć wszystko, ale możemy nie mieć zbawienia. Dlatego, że pokładamy nadzieję tylko w tym, co tutaj mamy. Z kolei inny werset, który powiedział Jezus: szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam to dane. I tego przez całe życie doświadczam, że zawsze szukałem Królestwa Bożego i Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Zawsze wszystko się zjawiało na czas. I finanse się zjawiały na czas. I w trudnych chwilach, przy stracie syna, pociecha zjawiała się na czas i rozwiązania wszystkich problemów zjawiały się na czas. I tak wygląda właśnie nasze życie chrześcijańskie. Możemy mieć wiele problemów, wiele trudów, ale Bóg się nigdy nie spóźnia. Zawsze jest na czas. I ja tego cały czas, żyjąc, doświadczam. Bóg jest naprawdę niesamowity. Tyle rzeczy, co w naszym życiu się wydarzyło, mógłbym opowiadać jeszcze wiele świadectw tych ludzi, którzy do nas przychodzą. Jedna kobieta była prześladowana w swojej pracy. Dyrektor ją prześladował. I w ogóle była, jak przyszła do nas pierwszy raz, to była strasznie taka przestraszona, wylęknięta. A dzisiaj jest pełna radości, ufności, idzie do pracy, ona się nie boi. Ma tam pewne obawy, ale wie, że Chrystus jest z nią. Mamy też taką jedną siostrę, która się nawróciła, poszła za Chrystusem na całość, można powiedzieć. W rok czasu nauczyła się grać na gitarze, prowadzi uwielbienia, a jak czasami tak wypadnie, że u nas w zborze, tam w Lublinie, w zborze Matka, tam gdzie uczęszczaliśmy z żoną, że trzeba poprowadzić uwielbienie, to my jedziemy z ryk i możemy po prostu... Ona służy uwielbieniem, ja mogę poprowadzić nabożeństwo. Jest naprawdę, Bóg tak działa niesamowicie, że tacy ludzie, którzy gdzieś tam zapomnieni, którzy nie mieli nadziei na nic w ogóle, można powiedzieć, strudzeni życiem, umęczeni, tak jak właśnie ta jedna siostra, która nauczyła się grać na gitarze, ma na imię Sylwia. Chodziła do pracy, trudne życie w rodzinie, a teraz jest inną osobą, naprawdę oddaną Bogu, ma nadzieję w Chrystusie, jej życie całkowicie wygląda inaczej. Modlimy się o jej męża, wierzę, że przyjdzie czas i na niego. Mamy taką rodzinę, która po prostu byli alkoholikami i nawrócili się. Chodzili też do pewnej organizacji, w której nie uzyskiwali odpowiedzi na swoje pytania względem Boga i przyszli pewnego razu do nas i zaczęliśmy rozmawiać i mówią, no to jak to jest? Mówi, my tu zadamy pytanie, od razu mamy odpowiedź, a tam czekaliśmy miesiącami i nic się nie wydarzało. Nasza grupa w Rykach coraz więcej się rozrasta, coraz więcej ludzi. Co roku mamy chrzest i co roku jest jakaś osoba od nas do chrztu. Także chwała Bogu. Widzę, jak Bóg potężnie działa wśród tych ludzi. Gdy szukaliśmy miejsca na spotkania, to było coś niesamowitego, bo byliśmy w takim jednym ośrodku, gdzie chcieliśmy wynająć miejsce na spotkania przed pierwszą ewangelizacją. No i tam cały czas nam zadawali pytania, później dali nam na piśmie. Ja patrzę, to nie jest odpowiedź, tylko lista zapytań znowu, następna. Więc mówimy z żoną, no idziemy gdzieś po prostu poszukać jakiegoś miejsca innego. No i moja żona mówi, wiesz co, ja tam słyszałem taki kwadrat artystyczny, jakiś tam klub, mówi kawiarnia, jakieś tam starocia różne sprzedają, jakieś dzieła sztuki. No tam poszliśmy, no ale tam 4-5 stoliczki, tak bardzo mało. Ta pani mówi, a co państwo potrzebują? Mówię, no jakieś sali do wynajęcia. To ja polecę po kierownika. Poleciała, szybko przybiegła. Przyszedł właśnie ten właściciel. i mówi, że no to my mamy tutaj takie podwórze, mamy scenę. No ja mówię, no nie widziałem. No zachodzimy tam, no tak, jest scena taka z drzewa, fajnie zbudowana. Ja mówię, no ale tak, mówię, tu asfalt leży, no tak nic tutaj nie ma. My rozłożymy trawę sztuczną, postawimy krzesełka. Ja mówię, no nie wiem, czy nas będzie stać. Mówi, my to dla was zrobimy za darmo. A człowieka widziałem pierwszy raz w życiu. Niesamowicie wtedy Bóg przygotował nam drogę. To tak jak Jezus posłał swoich uczniów, żeby mu przygotowali wieczerze i powiedział wszystko, co będzie stało po kolei, co mają zrobić, skąd mają zabrać barankę, wszystko po kolei opowiedział im, co mają zrobić, kogo spotkają i tak dalej. Tak widziałem, że Bóg nam tak przygotował miejsce. Do dzisiaj się spotykamy w tej sali. Właśnie ten człowiek, który nam udostępnił tą scenę, okazało się, że jest redaktorem naczelnym gazety Twój Głos. To jest gazeta taka lokalna powiatu ryckiego. I zrobił o nas artykuł, napisał w gazecie: ryki pełne Boga, ewangelizacja, skąd my jesteśmy, co robimy tutaj, co będziemy robić, że będziemy mówić o Bogu i tak dalej. Po prostu całą taką reklamę nam zrobił. Ja mówię do niego tak, mówię, no wiesz co, no ja chciałbym, mówię, taką salę jakąś wynająć, bo tam od razu taką atmosferę stworzyliśmy, że przeszliśmy na ty. Mówi, chciałbym taką salę jakąś wynająć. A on mówi, to ja załatwię ci tę salę. Za chwilę tam dzwoni do mnie, mówi, umówiłem cię z dyrektorem GS-u, bo to tak GS tam jeszcze funkcjonuje, tam ma parę swoich lokali, jakieś tam piekarnie, sklepy. Mówi, on coś tam ma, jakąś salę. No ja poszedłem do dyrektora, jak protegowany już, bo już wcześniej umówiony byłem na spotkanie. On mówi, tak, mamy tutaj taką salę, my tam 5 razy się w roku spotykamy, możemy wam to wynająć. No i za jakieś tam niską sumę, za 2 godziny w tygodniu płacimy tam i możemy tam wynajmować. To jest właśnie w tym podwórzu, po schodach na piętrze wchodzimy, z góry widzimy tą scenę, gdzie była pierwsza ewangelizacja i tam mamy swój szyld, Kościół Zielonoświątkowy. Wszystkie imprezy, to się na dole odbywają, to wszyscy czytają, że to jest Kościół Zielonoświątkowy. W tej sali się spotykamy, mało tego, od jakiegoś czasu tam nam powiedzieli, że to trzymajcie wy już klucz cały czas, bo i tak wy się częściej spotykacie. Tam kiedy chcecie, to sobie przyjdziecie i my po prostu mamy do wykorzystania tą salę, płacąc za 2 godziny tygodniowo. Tak. Spotykamy się w piątki o 18:00. I tak właśnie widziałem, jak pomimo tych wszystkich różnych trudności Bóg przygotowywał nam drogę i gdzie się nie znajdujemy, to po prostu Bóg otwiera nam drzwi. Ale to jest podstawowy warunek, jeżeli my idziemy za tym, co Bóg ma dla nas. Jeżeli chcemy coś robić sami, to musimy sami za to zapłacić. A jeżeli idziemy zgodnie z Bożą wolą, z tym, co Bóg ma dla nas, wtedy Bóg płaci za wszystko i Bóg się nigdy nie spóźnia. Jestem za to Bogu bardzo wdzięczny. Mam jeszcze więcej świadectw, kochani, ale nie wiem, czy mógłbym tyle aż mówić. Te powiedziałem takie najbardziej, które dotyczą naszej społeczności, które dotyczą mojej rodziny, które naprawdę zmieniły całe nasze życie. W ubiegłym roku postanowiłem oddać całe swoje gospodarstwo, przypisać na moją siostrę, dlatego że no, mieszkamy od tego miejsca ponad 100 kilometrów. I często takie sprawy różne urzędowe, opłaty i tak dalej, no po prostu były dla mnie uciążliwe i musiałbym tam jeździć, załatwiać, robić opłaty, jakieś tam zebrania w gminie i tak dalej, jak to się mieszka. No, trzeba uczestniczyć w tych różnych rzeczach. i postanowiliśmy z żoną, że po prostu przekażę to wszystko mojej siostrze. Fakt, że to miałem ja to sprzedać i podzielić się jakoś tam z siostrą, ale po prostu uznałem, że lepiej będzie, jeżeli to ona otrzyma, nie spodziewając się w ogóle, że coś dostanę. Jeżeli dostanę, to chwała Bogu. Jeżeli nie, nie będę miał urazy. A naprawdę sporo zainwestowaliśmy z żoną w to gospodarstwo, bo wymieniliśmy okna, dach, ociepliliśmy, ogrodziliśmy budynek nowy, oczyszczalnia ścieków i wiele tam różnych rzeczy. Ale po prostu zaufałem Bogu, że jeżeli my zostawiamy wszystko, to Bóg się troszczy o naszą resztę. I w chwili, gdy postanowiliśmy to zrobić, Bóg dał mi pracę, której dzisiaj pracuję i naprawdę jest dla mnie to Bożym błogosławieństwem, bo zarabiam na tyle, że jest mnie stać opłacić mieszkanie, wyżywić rodzinę i jeszcze opłacić tą salę, którą się spotykamy. I jeszcze na jakieś tam rzeczy, które są potrzebne tam do naszej służby. Także Bóg patrzy na nasze serce, jaką my podejmujemy decyzję. Może jest czasami trudno i ciężko nam zaufać, ale jeżeli chcemy iść za Bożym głosem, to nasze świadectwo, nasze czyny muszą poświadczać naszą wiarę. I taki przykład mi się nasunął w tej chwili ze Słowa Bożego, gdy uczniowie płynęli łodzią po wodzie, nie było wśród nich Jezusa i później Jezus szedł do nich po wodzie. I każdy zna tą historię i najczęściej mówimy o tym, że jak Piotr tonął, to Chrystus go wyciągnął z wody. To jest taki obraz, że nawet gdyby się coś działo, gdybyśmy gdzieś upadali, to zawsze mamy nadzieję w Chrystusie Jezusie. Ale mało kto, rzadko słyszałem, żeby ktoś mówił o sytuacji, która się zdarzyła tuż przed. Gdy Piotr zobaczył Jezusa i zapytał się, kto to jesteś, Panie, no, okazało się, że to jest Jezus. Piotr też chciał iść po wodzie. Jezus mu powiedział, chodź. I wielu chrześcijan zatrzymuje się w tym momencie. Wszystko wiedzą. Widzą Chrystusa. Znają Słowo. Znają cel dla swojego życia. A jednak pozostają w łodzi. Są pełni wiary, pełni ufności. Ale nigdy nie zrobią tego kroku wiary. Więc wszystkich zachęcam do tego. Ja tak zacząłem czynić i widzę, że to bardzo wiele owoców daje w naszym życiu. Jeżeli my, mając Bożą obietnicę, mając wiarę w sercu, zrobimy ten krok, a wtedy Bóg nam błogosławi. Piotr szedł po wodzie. Nie mówię o tym momencie, gdy on zaczął tonąć, ale szedł po wodzie. To znaczy, że usłyszał Boże Słowo, miał cel i zrobił krok. I my, każdy z nas, każdy chrześcijanin, żeby żyć zgodnie z tym Słowem, żeby podróżować z wiary w wiarę, musimy robić kroki wiary. Jeżeli tylko będziemy mieli w teorii naszą wiarę, tak, Panie, my wierzymy, ale nie pójdziemy za tym, co Bóg ma dla nas, nic w naszym życiu się nie wydarzy. Chybimy tego celu, który Bóg ma dla nas. Możemy pozostać w ławkach przez wiele lat, pełni ufności, wiary w Chrystusa, mając nadzieję na zbawienie Jego tam, a będziemy przygnębieni i niespełnieni w naszym życiu, dlatego że chybiliśmy tego celu, który Bóg miał tutaj dla nas na ziemi. Także ja tego spróbowałem, tego doświadczyłem. Wiele razy postawiłem na Boga, wiele razy zrobiłem krok, który mi ludzie odradzali. Co ty robisz? Ty dajesz całe gospodarstwo? Jak? Przecież to jest twoje życie, twój majątek, twoje zabezpieczenie na przyszłość. To jest jak? Co ty robisz? Ja mówię, ja mam ufność w Bogu. Gdy przeprowadzaliśmy się do Ryk, nie mieliśmy tam nic w ogóle, nikogo nie znaliśmy, ale zaufaliśmy Bożemu Słowu, zrobiliśmy krok. Tak jak Piotr wyszedł z Łodzi, my wyszliśmy tam z naszego miłego miejsca, ciepłego, przytulnego, gdzie mieliśmy wszystko, gdzie nic tam nie brakowało. Zrobiliśmy krok, dlatego że Boży głos jest ważniejszy niż nasze okoliczności. Dziękuję.